No bardzo będę się starał, żeby to było w miarę zgrabne i w miarę szybkie. Boję się, że sobie tak tu tych różnych myśli pospisywałem dużo, że tu umarzniemy na kość. W zeszłym roku miałem takie rekolekcje w Łańcucie pod Rzeszowem i miałem tam rano mszę o 7 w niedzielę i ksiądz mówi, to sobie ojciec ubierze rękawiczki, takie wełniane, takie mam tutaj w zakrystii. Ja mówię, rękawiczki? Jeszcze muszę nie odmawiałem w rękawiczkach, nie? No ale jak dotknąłem blatu, to tak odskoczyłem. Było jeden stopień. Mamy też trochę więcej z kościele. Seminarium, które też przeżywacie, to trochę taki temat, który tutaj organizatorzy go podrzucają. Sam się nie wiem, mam wrażenie, że on bardzo jakoś przerasta to, co ja wiem na ten temat, mimo że sam przeszedłem dwa seminaria odnowy. On brzmi tak: przeszkody życia w duchu, przeszkody życia duchem i o potrzebie naszego uzdrowienia wewnętrznego. Po kilku tych seminariach, które przeszedłem, mam takie wrażenie, że kiedy mówi się o przeszkodach życia w duchu i przeszkodach w ogóle życia takiego naszego w Duchu Świętym, to ostatecznie to się zawsze sprowadza do jakichś takich punktów, które albo należy robić, albo należy ich unikać, że to jest taki rachunek sumienia z naszych grzechów, takiego konfrontowania się z czymś, co sobie możecie przeczytać chociażby w liście do Galatów. Tak, to doskonale to większość z nas zna z 5 rozdziału, tak, że jakie są uczynki, które się rodzą z ciała, a czego owocem jest życie w duchu. I tak sobie pomyślałem, że to wszystko wiecie. Że to wszystko większość z was już gdzieś słyszała. I być może to chodzi o coś bardziej głębszego, tak się zastanawiałem nad tym. Nie tylko o to, żeby się skonfrontować z jakimś katalogiem tych namiętności, które w sobie mamy, bo mamy i to jest oczywiste, a także z owocami ducha, żeby je w sobie jakoś zobaczyć. Pomyślałem sobie, że to bardziej chodzi o to, żebyśmy zrozumieli to, co Pan Jezus mówi w 8 rozdziale u świętego Jana. Tak? Jeżeli nie uwierzycie w to, że ja jestem, to pomrzecie w grzechach waszych. Ale jeżeli uwierzycie, to nie pomrzecie. To nie pomrzecie w grzechach waszych. Jeżeli uwierzycie, że ja jestem. Bo sobie pomyślałem, że smak grzechu, upadku, namiętności, powstawania i upadania, to my wszyscy znamy. I my wiemy, jak to jest, jak to boli. Ale mamy trudność z tym, żeby utrzymać w sobie tą wiarę i ocalić w sobie w tą wiarę, która mówi, ja jestem. Jestem większy od tego. Większy od twojego grzechu. To jest ostatnie słowo. Jeżeli uwierzycie, że ja jestem. I chciałem, żeby zaproponować, żeby ta dzisiejsza medytacja i też wstęp do modlitwy i być może także wasza refleksja na najbliższe dni dotyczyła tekstu, który znacie i który może się wydawać pozornie właśnie niezwiązany z tematem. Do tego stopnia może być dziwne, że jak go dzisiaj wysłałem Eli, to zadzwoniła i mówi, na pewno? To nie tak, że wam każę czytać, nie wiem, jakieś filozoficzne teksty. Nie, to była bardzo zdziwiona. W 6 miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty wstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w 6 miesiącu. ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Pomyślałem sobie, że żebyście ten tekst potraktowali dokładnie o życiu duchem, żebyście wszystko to, co usłyszycie, co Wam przyjdzie też na myśl w refleksji, w modlitwie dzisiaj, w ciągu tygodnia, żebyście o tym dokładnie poprzez tekst, ten tekst z Ewangelii Łukasza, zwiastowanie, pomyśleli o życiu w duchu, życiu duchem i o przeszkodach, jakie w tym życiu są. Bo myślę sobie, że ten tekst opowiada o czymś bardzo głębokim. Sobór mówi watykański, że Maryja jest tym, która nam przewodzi w wierze. To jest tekst o wierze. Także o wierze każdego z nas i każdej z nas. I pierwsze, co w tym tekście jest najważniejsze, co może wydać się banałem, ale jak to zwykle bywa, banały dobrze powtarzać, bo one nam uciekają, mimo że ten tekst doskonale znamy, jest taki, że Bóg posyła do nas Słowo. To jest bardzo podstawowa rzecz. Bóg posyła do każdego z nas Słowo. To nie jest tak, że my szukamy, że my oczywiście się staramy, ale pierwsze w naszym życiu, w życiu każdego z nas, jest to, że Słowo Boga jest nam dawane nieustannie, ciągle. I On jest pierwszy w tym dawaniu. I ciągle tak jest. Pytanie jest inne. Czy my tą wagę Słowa i świadomość tego, że Bóg nam je daje, dostrzegamy? Bo to, że wiemy, że Bóg nam to Słowo wysyła, to w większości wszyscy wiemy. Przeszliśmy już wiele rekolekcji, wiele kazań na ten temat. Pytanie jest takie, czy my wagę tego posyłania Słowa widzimy w swoim życiu. Bo chrześcijaństwo nie zaczyna się wtedy, tak, że wiemy, że Pan Bóg jest, że posyła Słowo, tylko chrześcijaństwo zaczyna się wtedy, jak wiemy, że wierzymy w Pana Boga. Mamy wrażliwość na Jego Słowo. Wtedy jesteśmy chrześcijanami. Kiedyś w nowicjacie było takie, nie wiem jak to macie w grupkach, a to może tak jest i to by było bardzo fajne. To znaczy, to jest takie bycie posłanym do drugiego. Myśmy w nowicjacie czytali, w nowicjacie dominikanów, nie? To słowo, czytaliśmy je w grupkach, ale czytaliśmy je sobie na głos. Każdy czytał. Najpierw dokładnie było nas sześciu i każdy czytał wszystkie czytania z niedzieli. Każdy, po kolei jak tam byliśmy. I to było dokładnie to, że każdy z nas był do siebie posłany. Przeróżne. Każdy rozkładał akcenty inaczej, każdy inną intonację miał. Niesamowita historia. Nie wiem, czy macie tak w grupkach. Jak nie macie, to spróbujcie. Bo to dokładnie pokazuje, różnie każdy filtruje przez siebie słowo. I różnie to słowo może być odebrane przez kogoś, kto siedzi obok, z kim ja już siedziałem na grupce kilkanaście razy. A tu nagle przeczytałem słowo, trafiło. To o mnie, to dla mnie. Wiecie, że najlepszą przypowieścią o słowie, to wszyscy doskonale wiemy, jest przypowieść o siewcy. I każdy mówi, i to wiemy, że tak, jedno ziarno było takie, że padło na glebę skalistą, inne na bardziej tam kamienistą, inne na żyzną i tam dalej. Jedno wyrosło, drugie wydziobało w taki i tak dalej. Wszystko wiemy. Jakie jest nasze podstawowe pytanie? Którą glebą ja jestem? Ja przez wiele lat się na tym zastanawiałem. Aż mi jeden stary spowiednik powiedział, bzdura. Bzdura. To nie jest opowieść, którą glebą jesteś. Wszystkie gleby są w Tobie. Bo to nie jest przypowieść o tym, jaką glebą jesteś, tylko o tym, że Bóg w dawaniu słowa jest hojny i jest absolutnie absurdalny, głupi, szalony, jakkolwiek byś o nim myślał. Bo daje słowo tam, gdzie wyrośnie i daje słowo tam, gdzie absolutnie nie ma szans wyrosnąć. Gdzie się sieje słowo, gdzie się rzuca ziarno na skały, to powiedzcie, rzucamy ziarno, byśmy na beton tu rzucali. Bóg nam daje słowo dokładnie w swojej miłości, nieograniczności i hojności. Daje wszędzie tam. Jak czujesz, że jest słowo, które przyjmujesz, super. Ale jest przecież, że znasz doskonale w swoim sercu takie obszary, nic absolutnie nie przyjmuje. Bóg tam daje słowo. Wszędzie daje hojnie. Wszędzie. W każde miejsce Bóg daje hojnie. Nawet tam, gdzie nie ma prawa wyrosnąć. Tam, gdzie jest beton, tam, gdzie są kamienie, tam, gdzie jest asfalt. Przypowieść o słowie i przypowieść o tym, że o siewcy to nie jest przypowieść o tym, jaką jesteś glebą, tylko że Bóg jest hojny w dawaniu słowa. Pytanie pierwsze, które dobrze sobie zadać, jak to jest? Jak to jest z tym traktowaniem Bożego Słowa w moim życiu? Czy są już takie obszary w moim sercu, z którymi ja się pogodziłem, że tam Pan Bóg na pewno słowa nie da? Że tam to już jest zamiecione i nic z tego nie będzie? Bóg posyła Słowo w każdą naszą działalność. To nie jest tak, że jest jakiś element naszego życia wyłączony spod słowa, choćby się nam wydawało najbardziej to absurdalne, niemożliwe. Nie, wszędzie słowo jest dawane. Oczywiście to nie jest tak, to ta Ewangelia doskonale mówi, nie chodzi tylko o to, żeby słowo czytać, ale rzecz polega na tym, żeby słowo słuchać. To jest to, co Pan Jezus mówi, macie uszy, ale nie słyszycie. Macie uszy, ale nie słyszycie. Co potem nie, ciągle jest wypowiadane, to Paweł mówi, wiara się rodzi ze słuchania, to znaczy z tego, że my to słowo żeśmy usłyszeli i że ono się staje życiem w nas, że ono nagle zaczyna w nas pracować i my zaczynamy tym słowem traktować je jako swoje. Bardzo ciekawe, myślałem, że może wam tego nie mówić, ale pomyślałem sobie, że to jest dobry pretekst, taką dygresję. W zeszłym roku były opublikowane badania statystyczne za okres 20 lat w kościele katolickim w Polsce, stanie katolików w Polsce. I z tych badań wynikało, że mamy w Polsce 60% ludzi wierzących, a 20% ludzi głęboko wierzących. I to jest wszystko super. To bardzo fajnie. Natomiast na to było nałożone takie badanie, ile osób czyta Pismo Święte. No i okazuje się, że czyta 15%. No i jak sobie to pomyślicie, na 20% głęboko wierzących, to jest takie pytanie, co robi te 5%? Skąd oni czerpią swoje doświadczenie Boga i wiary? Skąd oni biorą taką tożsamość swoją? I to jest takie pytanie kolejne. Gdzie jesteście? Jakbyście mieli tak sobie świadomie odpowiedzieć w słuchaniu i wypełnianiu słowa, to jesteście w gronie tych 60% wierzących, może głęboko wierzących, a może głęboko wierzących i nie czytających Pisma. Żeby was ośmielić, to wam powiem, że ja przez wiele lat byłem w gronie osób, tak sobie myślałem, głęboko wierzących, ale Pisma nie czytających. Byłem wtedy już w seminarium. I wiem, co to znaczy nie czytać. Człowiek żyje, jakby nie żył. Człowiek żyje życiem, ale czuje głęboką nieprawdziwość. Można mówić super kazania, można mówić niestworzone historie i opowiadać o pięknie Ewangelii i naprawdę nie czytać Ewangelii. Wierzcie mi. Naprawdę tak można. Mieszkamy na jednym piętrze z ojcem Józefem. To Józef do mnie chodził i się pytał, jak ci pomóc? Wojtek do mnie plus chodził, jak ci pomóc? To mówiłem, nie wiem. Nie wiem. To jest niewytłumaczalne, nie wiem. Jestem w zakonie, jestem księdzem, nie czytam Pisma Świętego. I spłynęło to na mnie zupełnie nieoczekiwanie, jak byłem kiedyś u moich znajomych. I moja znajoma zupełnie przypadkowo, w ogóle nie prowokacyjnie, w ogóle nie, zapytała mnie, bo sama miała ten kłopot, mówi, ty, a ty w ogóle czytasz Pismo Święte? To mnie tak zapiekło. Bo ja powiedziałem, nie, czytam. Potem wróciłem do celi, zamyślałem, czemu kłamiesz? Dlatego rozumiem tych wszystkich, którzy mają z tym problem. Ale jednocześnie mówię wam to z tego miejsca, jak nie czytamy, a mówimy, że jesteśmy głęboko wierzący, to samych siebie oszukujecie. Mam z tym dalej problem. Józef tutaj może i świadkiem, może nie zdradzę wielkiej tajemnicy, to często mu opowiadam, że się z tym ciągle zmagam. I mi mówi Józef, codziennie 10 minut. Pff, ale dla księdza, nie? 10 minut czytania Pisma Świętego. I jakby mnie wołami od tego odciągali. No jakby mnie parzyło. Rozumiem dlatego tych wszystkich, którzy mówią, jest mi trudno. A jednocześnie mówię, nie ma życia. Co jest ważne? Pytanie jest takie, w którym miejscu macie tą przeszkodę? W którym miejscu macie tak, że czytacie to słowo i ono was nie może ruszyć. I ono z was po prostu napotyka na mur. To jest dokładnie przeszkoda do życia w duchu. I ona wymaga uzdrowienia w nas. I ona wymaga w nas modlitwy. Gdzie jesteście? W którym miejscu to jest? Co jest takiego, co was blokuje? To o to chodzi. Bo to nie jest tak, że Ewangelia nie jest dla nas ciekawa. Jest bardzo ciekawa. To nie jest tak, że jesteśmy niezainteresowani. Jesteśmy. Oczywiście, że tak. Tylko też zdawajmy sobie z tego sprawę, że przyjęcie Ewangelii i Słowa Bożego nigdy nie jest oczywiste, nigdy nie jest łatwe. Jak jest łatwe, to znaczy, to jest coś innego czytacie niż Ewangelię. To znaczy, że się jakąś inną książkę wzięli. To się pomylili. Bo to jest Słowo, które musi wzbudzać w nas opór. Bo takie jest. Jak miecz obosieczny. To jest dokładnie to, że w którymś momencie ja się tak budzę i mówię, no nie da rady, nie da rady. Dlatego często, to czasem tu przychodzi na mszę, kiedy odprawiam mszę, powtarzam przed Komunią Świętą tą modlitwę, którą, no to też możecie ją gdzieś znaleźć. To jest modlitwa z mszału zaraz przed Komunią, to jest modlitwa, którą ksiądz powinien odmawiać po cichu. Ale wydaje mi się, że jest absolutnie genialna i cudowna. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez ciało i krew Twoją od nieprawości moich. Spraw także, abym zachowywał zawsze Twoje przykazania. I nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Modlę się tym codziennie, w każdej mszy, żebym się nie odłączył od Niego i tego Słowa. Co Wam przeszkadza w przyjęciu Słowa? Co to jest? Bo my doskonale wiemy, słuchamy, czytamy, dobrze, w którym momencie jest ten opór, w którym momencie ten opór się w Was budzi. Bo może jest tak, że jesteście uwikłani w jakąś sytuację, w której nie potraficie. Nie wiem, może my mamy to poczucie, że czasem w pracy jest nam trudno. Zależni jesteśmy od jakichś ludzi w pracy. Zależni jesteśmy od ludzi na studiach. I oni nam uniemożliwiają. No bo głupio, bo wyjdziemy, że obciachowo, że co, bo się wstydzimy, bo nie wypada, bo w piątek pościmy, nie chodzimy na imprezy. Dobrze to wiemy, że jak się spotykamy w gronie przyjaciół, oni też potrafią być naszą blokadą. Tak? No co będziemy robić taki tutaj, no nie będziemy robić tu cyrków, tak? Żeby tam mówić, że jesteśmy tacy, no tacy pobożni, żeśmy na pielgrzymkę poszli albo coś. Spotykamy się w gronie znajomych. Nie wypada. Sami blokujemy Słowo. To są nasze różne poprawności, które stosujemy. I co jest ciekawe, zadajcie sobie pytanie pod włos. Często jest tak, że nas coś blokuje, często my sami jesteśmy tymi, którzy blokują. Kim jesteście? I w którym miejscu jesteście? Czy tłumicie Słowo? Czy co czujecie, że tłumie Was Słowo? Bóg Słowo daje. I jest hojny. Jest hojny absolutnie w każdym miejscu, które się wydaje, nie ma prawa. Daje. Zawsze daje. To jest to, co jest przedmiotem dzisiejszego spotkania. To, żebyśmy się dali Słowu Boga znaleźć. Żebyśmy odcięli się od tego wszystkiego, co Słowo w nas więzi. Żebyśmy się odcięli takim aktem bardzo jasnym i klarownym, że nie chcę tego, co mnie zniewala, co mnie utrudnia to przyjęcie Słowa, że chcę nim żyć. Ono jest Słowem życia. Jest ciągle dawane jako Słowo życia. Nie inaczej. No i po kolejny krok. To jest pytanie takie, co Wam mówi dzisiaj Pan Bóg? Bo to jest zawsze pytanie. Co mi Pan Bóg mówi dzisiaj? Dzisiaj 20.26, 15 stycznia. Tutaj w Poznaniu. Co Ci mówi? Bo ja często się z tym spotykam też, że Pan Bóg mi nic nie mówi. Nie rozumiem. Co Ci Pan Bóg mówi przez to, że nie rozumiesz? Co Ci Pan Bóg mówi przez swoje milczenie? To pięknie papież Benedykt mówił, że milczenie Pana Boga to jest przedłużenie Jego mowy do nas. To jest dokładnie to. Jak nic nie mówi, to też mówi. To znaczy być może wszystko powiedział, nie strawiłeś. Co mówi Bóg dzisiaj? Które słowo, które słyszę, jest dla mnie trudne. Tak jak Wam powiedziałem, nigdy przyjęcie Ewangelii nie jest łatwe. Jak jest za łatwe, to coś jest nie tak. I co robisz z tym, co jest trudne? Ten fragment Ewangelii, który czytaliśmy przed mną na początku i który Wam zostawiam, też dostaniecie go na kartkach, to jest dokładnie takie słowo. Co mówi? Ano, słowo, które usłyszeliście, jest takie: dziewica pocznie syna. Dziewica pocznie i porodzi syna. To wiecie, no. Tak jakbyśmy wyskoczyli trochę poza ten kontekst Ewangelii Łukasza, nie trzeba być wielkim ginekologiem, żeby powiedzieć, to jest niemożliwe. Takie rzeczy się nie dzieją. Ja przepraszam, jeżeli to jak są lekarze, to może mnie zweryfikują, ale ja przynajmniej nie wiem. Dziewica nie pocznie i porodzi syna. Nie dziewica. Nie, nie. Pytanie jest inne. Czy w to wierzycie? Czy w to wierzycie? Jak Wam się rodzi taka myśl, nie, nie wierzymy, to dobrze. Wiecie dlaczego? Bo pierwsza reakcja na słowo to jest, mówię, niemożliwe. 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 To jest bardzo biblijne. To jest coś tak absolutnie, co mnie zachwyca w Piśmie Świętym, że słowo, które jest nam dane, w pierwszej kolejności wzbudza w nas taki odruch. Niemożliwe. To się nie da. Nie wiem. Weźcie od początku, tak? Jak weźmiemy Noego i Arkę i Pan Bóg mówi do Noego, będzie potop. Buduj Arkę. Buduj Arkę na oczach wszystkich. Będzie, wszystkich wytracę, Was wyratuję. Nie, no niemożliwe. Nie będzie żadnego potopu. Buduj. Niemożliwe. Buduj. Zaufaj. nie wiem, Abraham ma 75 lat, też wam ten tekst zostawiłem, uważam absolutnie fantastyczny. 75 lat ma facet i Bóg przychodzi, będziesz miał syna. Będziesz miał syna. Przepraszam, zdarzają się takie przypadki, pewnie natura zna. No ale on nie miał syna w wieku 75 lat, tylko 99. On musiał 24 przeczekać jeszcze. 100 lat, będziesz miał syna. Niemożliwe. Będziesz miał. Uwierz mi, będziesz miał. Mojżesz, tak? Pan Bóg go znajduje i mówi, po iluś tam latach, tak? 40, nie, więcej przecież, nie? Siedzieli w niewoli. Wyprowadzisz ich z niewoli. Niemożliwe. Nie da się. Nie da się. Moim absolutnie takim ulubionym fragmentem, nie czytaliśmy go teraz, bo go czytamy w roku B, nie w roku C, w niedzielę po następną, po chrzcie, jest wesele w Kanie Galilejskiej. No to doskonale wiecie, tak, że Pan Jezus zamienia wodę w wino nie w byle jakich tych bukłakach, takich, nie w byle jakich wiadrach, tylko w stągwiach do żydowskich oczyszczeń. Czyli krótko mówiąc, na takich kubłach na świecie, takich no resztkach, gdzie się, no nie wiem, odchody wrzucało, gdzie się ręce myło, gdzie się dzieci myło, gdzie człowiek tam wrzucał takie resztki po jedzeniu. I mówi, tam wlejcie wodę, tam wlejcie, tam, tutaj kubły są na parkingu Dominikanów, tam wlejcie wodę, będzie najlepsze wino. To nie jest pytanie, nie, dokładnie to czujecie, jak się musieli czuć ci, co nosili to wiadro i trwa wesele, a co robicie, nosimy wiadro tam do kubły, do Dominikanów, Pan jest, będzie tam kazał wodę dać. To jest dokładnie to, niemożliwe. Pierwsza reakcja na słowo, niemożliwe. To jest cały smak wiary. Cały smak wiary. Bo doświadczenie każdego z nas, doświadczenie ludzkie, które w sobie mamy, ona mówi, nie, to w ogóle nie wchodzimy w to. To w ogóle w to nie wchodzimy, tak? Dziewica pocznie i porodzi syna. Nie, nie wchodzimy w to. Jest coś takiego w Słowie Bożym, jest rzeczywistość zawarta w Słowie Bożym, która mówi, nie, coś takiego rzeczy się nie dzieje. No fajnie, to w ogóle, wszystko fajnie, czy spowiada, to w ogóle. Nie wiem, który fragment Słowa Bożego jest dla was niemożliwy. Ja wiem, który jest mój. Mój jest ten, od którego zacząłem. Jeśli wierzycie, że ja jestem, nie pomrzecie w grzechach waszych. Zmagam się z tym już wiele lat. Ciągle o to proszę, przymnóż mi wiary. Ale nie wiem, jaki jest wasz. Bo może macie tak, że czytacie całe Pismo Święte, wszystko i macie jedną kartkę, albo jeden akapit, albo jedno zdanie. Nie. To jest takie, to innym razem. Nie wiem, co to jest. Bo może jest to, nie chodzi o nie wiadomo jak wielkie rzeczy, a może są to absolutnie jakieś rzeczy podstawowe. Nie wiem, przebacz 77 razy. Nie wiem, módl się za swoich nieprzyjaciół. Albo bądź miłosierny dla siebie. Albo zostaw swoją przeszłość. I mówicie, nie, to jest niemożliwe. Albo nie wiem, jak cię ktoś bije w prawy policzek, to nadstaw mu drugi, tak? No, nie wiem. Nie, absolutnie. To zadajcie sobie pytanie, które słowo, macie na to kilka dni, żeby sobie, które jest dla mnie niemożliwe. Bo którego ja absolutnie nie przyjmuję. Wszystko przyjmuję. Czuję, że Ewangelia jest o mnie, że ja to się... Ale tego jednego nie potrafię. Jak ktoś się bije w prawy policzek, to też jest, przepraszam, dygresja. Wiecie, jak jest. Ja się kiedyś biłem. Kilka razy nawet. I sam dostałem w gębę. Ale nie, jak się bije prawą ręką i się kogoś trzaska, to się go trzaska, no bije się go w lewy policzek. No tak, prawa to w lewą się uderza, nie? No normalnie, nie? A Pan Jezus mówi, jak cię ktoś bije w prawy, to mu nadstaw drugi. Jak ktoś cię bije w prawy? Jak się bije w prawy? No tak się bije, tak lekko się bije. Tak jest, jak w rodzinie Połanieckich jest tam taka scena, jak ten taki jeden chłopak tam przyjeżdża się tam oświadczyć, nie? A tak go tak trzaska tą rękawiczką, tak, nie? To jest dokładnie taki gest, który mówi, to w ogóle, gościu, to w ogóle, to nikim jesteś. To gdzie to jest w ogóle twoja godność, to w ogóle weź. A Pan Jezus mówi, a może nastaw mu drugi teraz. Masz takie poczucie, że należy ci się szacunek? Należy ci się. Że masz takie poczucie, że w ogóle masz swoją godność? Masz. Możesz ją schować do kieszeni, żeby nastawić drugi. Nie wiem, które słowo jest dla was niemożliwe, ale sobie zadajcie pytanie, które jest niemożliwe. Bo to jest ważne. Dlaczego wam to wszystko mówię? Po to, jeżeli nie dojdziecie w swoim życiu do takiego momentu niemożliwości, to jeszcze, wiecie, to tak z tą wiarą, to tak dopiero jest tak ciut-ciut. A jeżeli dojdziecie do takiego momentu, no to zaczyna się dokładnie to, o czym czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza. O czym czytamy w Ewangelii o zwiastowaniu. Pan Bóg nie wymaga od Maryi, żeby ona poczęła dziecko. Pan Bóg nie wymaga od Maryi. Pan Bóg jej to obiecuje. Poczniesz syna. Poczniesz i porodzisz syna, jak się otworzysz na słowo. Pan Bóg nie wymaga od Mojżesza. Będziesz genialny w ogóle, fantastyczny. Zwłaszcza, że Mojżesz, jak dobrze wiecie, to jest jąkała. Tak? Jąkała, bo nie umie mówić. To nie jest pytanie o to, masz iść do Faraona, tak? Do Baracka Obamy ówczesnego świata i powiesz mu, wszyscy ci wychodzą, nie? Pan Bóg mówi, nie przestaniesz się jąkać, nie. Masz być mi wierny i otworzyć się na słowo. To jest dokładnie to. Obietnica. Obietnica to jest klucz naszej wiary. Dopiero w momencie, kiedy dochodzimy do momentu, kiedy mówimy w swoim życiu niemożliwe, nie mieści mi się to, to wtedy możemy zrobić w ogóle najważniejszy krok i zobaczyć, czym jest obietnica. Obietnica Pana Boga względem każdego z nas, każdej z nas. Co ci Pan Bóg obiecuje? Które słowo jest tą słowem obietnicy dla ciebie? Które słowem jest takim, że czujesz, że tak, ono mówi do mnie, ale czujesz, że ono jest niemożliwe. Które to jest słowo? No my ciągle myślimy, ciągle od tej swojej strony, nie? Ale się wysilamy, aleśmy dali siebie dużo, aleśmy w ogóle stracili dużo czasu. A jak mało mówimy o tym, ale Pan Bóg ci to obiecuje. Otwórz się na słowo. Dam ci. To jest, nikt w ogóle, naprawdę, to ja to widzę po sobie. Nikt nie myśli z perspektywy hojności i obietnicy. Tylko mówimy, ale ja, ale przecież tyle starałem, ale jeszcze. Obietnica. To jest dokładnie ten moment, który jest absolutnie fantastyczny w każdym momencie. W ogóle jak patrzymy, no dzisiaj mieliśmy męczenników chińskich, tak? Znaczy, że może być taki moment, że cię krzyżują, że wchodzisz w sytuację cierpienia, w sytuację, która cię absolutnie niszczy, ale możesz ocalić miłość. Możesz ocalić miłość i mówić, kocham. Przecież nie dlatego czcimy Pana Jezusa na krzyżu za to, że tak fantastycznie się dał po prostu umordować. Nie, tylko, że miłość ocalił. To, co Grzesiek Górny mówił, nie, tak, że to może wam to już kiedyś mówiłem, tak, że jak poszedł do swojego spowiednika i mówi, tak bym, proszę księdza, chciał bardzo przeżyć to, co Pan Jezus na krzyżu. Bardzo prosto, sobie wbił, podział rękę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Bez sensu. Dokładnie to, co często myślimy, tak bardzo byśmy chcieli. Nie. Że w sytuacji, która jest absolutnie dla ciebie krzyżem, cierpieniem, możesz ocalić miłość i mówić, kocham. I to jest rzeczywistość, która nie jest od nas wymagana, tylko jest nam obiecana. Obiecana i zawiesza się na takim pytaniu, czy chcesz? Czy chcesz? Czy chcesz przyjąć słowo z Bóg, który mówi do Maryi? Czy chcesz? I dobrze wiecie, że może przejść wiele lat, może przejść naprawdę wiele seminariów i nie ma decyzji. I nie ma decyzji. Bez decyzji nic się nie wydarzy. Bez decyzji nic z nas się nie zmieni. To jest najpiękniejsza modlitwa Maryi. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według tego słowa. Maryja mówi dokładnie to, co to każdy z was jest zaproszony, każdy z nas, ja także, co czuję bardzo jakoś tak głęboko, tak? Skoro, Panie Boże, Ty mi to obiecujesz, to zrób. To zrób. Ja jestem otwarty. Obiecujesz mi to, to zrób. To jest dokładnie taki moment, nie, że jak sobie myślicie dokładnie o tym słowie, które was przerasta, to mówi, chciałabym być miłosierna, chciałabym zostawić przeszłość, chciałabym się w końcu od tego odciąć, chciałabym przebaczyć, nie wiem, rodzicom albo komuś, kto mnie skrzywdził. Obiecujesz mi to? Obiecuję. To zrób to. Ja jestem otwarty. Zrób to. Bardzo kluczowy moment, który wymaga od nas uzdrowienia wewnętrznego. Spojrzenia na Boga, na to, jaki jest, na to, jak daje słowo, na Jego działanie, na Jego obietnice. To jest dokładnie ten moment, w którym mówimy, uzdrów to we mnie, Panie. Nie? Jak długo to trwa, to u świętego Augustyna jest taki moment, jak Augustyn już tam jest chrześcijaninem, ale jeszcze się tak waha, nie? Jeszcze tam to ciągle w nim tak nie bardzo, tam w wyznaniach pisze, nie? Mówi, to walczyły we mnie dwie wole. Walczyły we mnie dwie wole. I tu jeszcze czuł, że jest tak fajnie, tak jak tam grzeszy, tam, bo w końcu miał problemy z czystością. Miał bardzo intensywne. I walczyły we mnie dwie wole. I w tej walce byłem po obu stronach. I tu czuł, że czyta Ewangelię i tu mu się wydawało to przyjemne. I tu już miał słowo, ale tu jeszcze było tak, tak? Uzdrów. Uzdrów mnie, Panie, w decyzji. Nie? Augustyn, kiedy się zdecydował, kiedy go tam ruszyło absolutnie, też absolutnie w ogóle przypadkowe słowo, to napisał, jak się już zdecydowałem, nie? Przestałem być ciężarem dla siebie. Absolutnie cudowne. Przestałem być ciężarem dla siebie. Że nareszcie, że w ogóle to we mnie puściło. Nie? To jest ten moment, nie, który obrazowo wygląda, to doskonale w modlitwie za chwilę będzie widać, nie, że będziemy wyciągać rękę, to jest ten, jak w Sykstynie, nie, stworzenie Adama jest takie, nie, że Pan Bóg, nie, tu daje palec, nie, a Adam leży tak, no wiecie, no byliście, widzieliście, no, tak daje palec Bóg. I to jest taki palec, który jest w ręce każdego z nas w stronę wyciągnięty. I my jesteśmy jak ten Adam, nie, tak. I wiecie, jak tam jest, no tam, jak się na zbliżeniu, no to tam jest, no ile, no 5 centymetrów, 6. Ale to jest ruch, który każdy z nas musi wykonać, żeby ta nasza ręka, taka plapa, święta ryba, też się połączyła z palcem Boga. Tyle macie, bo Słowo daje, każdemu daje. To ostatecznie sprawia w nas Duch Święty. To, że my możemy nasze ciało i nasze życie dać Bogu i powiedzieć, zrób. Ręka mi słabnie, zrób. Dokładnie. Może i każdy z nas się, właśnie czuje jak Adam, że ledwo, nie wiem, czy się połączy, tak? Nie wiemy. I może ledwo macie. Jemu to wystarczy, bo jest mocny. Bo jest mocny w tym, jak daje. Dać Panu Bogu swoje ciało i swoje życie do tego, co jest niemożliwe. Nasza największa przeszkoda w życiu duchem i życiu duchem. Nie wierzymy w to, że nam się niemożliwe może stać. Tak? Dajcie siebie, dajcie życie swoje Panu Bogu i Jego Słowu. Ile to może trwać? No, w przypadku Maryi trwało 9 miesięcy. Tak to wyszło. No. Różnie to bywa z nami. Co nie znaczy wcale, że nie należy tego robić w kółko i w kółko powtarzać tego gestu daję i uzdrów i chcę i odcinać się od tego, co blokuje Słowo we mnie. Tak? Żeby potem, to jest to, co będziecie pewnie jeszcze nie raz tu słuchać w seminarium, że trzeba nam się na nowo narodzić, czyli być zrodzonym przez to Słowo Boga, które przychodzi i daje palec każdemu z nas. Módlmy się o to naprawdę dzisiaj. Mówię wam to bardzo też jakoś osobiście, bo tak sobie pomyślałem, jak mi tu Ela to wysłała, to sobie pomyślałem, to bardziej mówię o sobie i wszystkich swoich pragnieniach. Że też dokładnie się czuję jak Adam i dokładnie się czuję tak, jak wiele rzeczy blokuje sam Słowu. Mówię, uzdrów we mnie wiarę w Słowo. Żebym dał swoje życie, żebym podjął decyzję, żebym się nie bał. Uzdrów to we mnie. W to Słowo, które jest niemożliwe. Jakie macie to Słowo? Sami sobie odpowiedzcie. Zobaczycie. Niech wam ten tydzień to przyniesie. No. Amen.